Wykorzystujemy teraz możliwości radiowe, możliwości przenoszenia się w przestrzeni, bo nie jesteśmy w radiowym studiu, tylko w siedzibie Muzeum Sztuki w Łodzi. I tutaj witam mojego gościa, pana Andrzeja Biernackiego, pełniącego obowiązki dyrektora Muzeum Sztuki. Witam.
Witam państwa.
Pod koniec kwietnia został pan powołany na swoje stanowisko. Minęło już trochę czasu, żeby rozejrzeć się i poznać instytucję od wewnątrz. Jakie spostrzeżenia, panie dyrektorze?
Podstawowe spostrzeżenie to takie, że to wynikające z pracy przez kilka początkowych miesięcy, tygodnia, a potem miesięcy. Właściwie od początku jedno miałem spostrzeżenie, że rzeczywiście zespół jest fajny. Zespół, który świetnie funkcjonuje jako całość, jako pewien organizm, a jednocześnie zespół ludzi, którzy rzeczywiście odpowiadają na pewne, reagują na pewne plany, pewne propozycje bardzo szybko i sprawnie, z energią, więc to jest bardzo miłe. I podstawowe takie zauważenie.
Trzeba przyznać, że poprzeczka tutaj jest postawiona przed panem wysoko, bo Muzeum Sztuki jest placówką o bardzo wysokiej renomie, jest znane w całym świecie. No i myślę, że są tutaj pewne oczekiwania, że wszelkie te dobre tradycje będą kontynuowane. No to jak z planami? Czy planujemy przede wszystkim rzeczy związane z wystawami, z ekspozycjami, czy należy planować również tę warstwę organizacyjną, inwestycje?
Ta poprzeczka właśnie ona dlatego jest zawieszona wysoko, że oba te nurty trzeba prowadzić jednocześnie, czyli inwestycje, czy renowacja zabytkowych siedzib, czy nawet pewne plany inwestycyjne, takie, które będą nowymi realizacjami, mianowicie zadaszenie dziedzińca. Bardzo nam brakuje miejsca kubaturowo spełniającego pewne oczekiwania. Gdy chcemy na przykład większą kubaturową rzeźbę pokazać, czy w ogóle jakieś działanie przestrzenne, to wtedy rzeczywiście okazuje się, że pomimo trzech siedzib mamy kłopot z pomieszczeniami o większej kubaturze i dziedziniec ma spełnić nasze to oczekiwanie takiej właśnie siedziby, posiadania takiej siedziby i przeprowadzanie niektórych projektów właśnie. Poza tym, no oczywiście będzie to fajna sprawa architektonicznie, myślę, bo może uda się jeszcze przy okazji wygospodarować jakiś taki fajny akcent, który pomimo, że będzie to nowoczesne zadaszenie, ale który będzie współgrał z zabytkową strukturą, substancją tego miejsca. Więc to będzie zadaszenie dziedzińcach. Myślimy też o czy praktycznej, ale jednocześnie też w jakiś sposób estetycznie połączonej sprawie magazynu studyjnego. Jest taka potrzeba. W tej chwili częściowo rolę takiego magazynu, pracowni konserwatorskich pełni budynek H, dawna powozownia poznańskich. To jest parterowy taki budyneczek, który jest rzeczywiście no nawet dla tych celów, które w tej chwili tam są, on jest bardzo niewystarczający i chcemy rozbudować tą przestrzeń magazynową, zwłaszcza, że to, tak jak mówię, były to magazyn studyjny, zatem niektóre prace, które kupujemy na przykład czy w ramach kolekcji Narodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej, czy w ogóle jakieś inne nabytki, odkrycia magazynowe i tak dalej, które będziemy chcieli też pokazywać jak gdyby w takim stanie niewystawowym, czy znaczy w takiej sytuacji niewystawowej, tylko w sytuacji magazynowej. Tak jak na wzór na przykład Victoria and Albert Muzeum, gdzie rzeczywiście tam są zarówno takie sale, gdzie są wystawy zaaranżowane i są również takie sale z wielką ilością obiektów, które są takie, powiedzmy tak, jak jest to w formie przechowania, pokazywane są te obiekty, w związku z tym tam też są wpuszczani widzowie. My mamy czasami noc muzeum, różne jakieś takie specjalne, niedziela w muzeum i tak dalej, takie akcje i wtedy rzeczywiście jest szansa, żeby zobaczyć magazynowe nasze zbiory i właśnie w jakichś takich godnych warunkach i wszelkiego typu, bo to musi być oczywiście i bezpiecznie i tak w sensie poznawczym właściwie.
To, co w magazynach było już prezentowane, a czy myśli pan już o tym, co nowego sprowadzimy tutaj do muzeum?
Właśnie to w magazynach było prezentowane w bardzo małym stopniu. Te magazyny na ogół, nawet w tej chwili, kiedy jest Atlas Nowoczesności, czyli ogromna wystawa w MS Kwadrat, w tej chwili te wystawy wyczerpują właściwie w 3-5%, ale o 5% to jest bardzo optymistyczny szacunek, 3-5% zasobów magazynowych. Także jest co pokazywać na najbliższe naprawdę co najmniej dekadę. i też nie wiem, czy wyczerpiemy tą możliwość. To jest jedna sprawa, więc tutaj należałoby ruszyć właśnie te magazyny. To jest jednym z pomysłów, żeby troszeczkę pokazać, bo my kupujemy cały czas nawet przez ostatnie dwie dekady były cały czas uzupełniane te zbiory, natomiast tutaj te zbiory faktycznie one powiększają ten nasz zasób, a jednocześnie jest pewien kłopot, żeby to właśnie w którymś momencie i okazję wyeksponować. Oczywiście są bieżące wystawy, to też powoduje, że nie za bardzo jest ta możliwość, pomimo wielkich przestrzeni wystawienniczych, bo przecież w MS Kwadrze naprawdę są to ogromne przestrzenie i tam można to pokazać, a pomimo tego właśnie pokazujemy tak mało. Natomiast oczywiście sądzę, że pani pyta też o jak gdyby całą linię muzeum, znaczy linię wystawienniczą, w ogóle cały idiom tego muzeum, który gdzieś tam się wyłonił z tych wystaw poprzednich i czy to będzie zachowane jak najbardziej. Z tym, że gdyby to było tak w prostym sposób, to podejrzewam, że niepotrzebne by były żadne zmiany, które nastąpiły jednak. A one nastąpiły dlatego, że ja mam jednak troszeczkę inne do tego podejście i to podejście do prezentacji tych zbiorów, one wynika z innego rozumienia takiego pomysłu awangardowego, który zawsze był w muzeum. Mianowicie połączenia sztuki z życiem. Jeżeli to byśmy zrobili na bazie tego, co wymyślił Strzemicki i Kobro, bo to właśnie wtedy takie pomysły zaistniały, to myślę, że w międzyczasie, czyli od tamtego czasu, nastąpiły pewne nieporozumienie, ponieważ ten pomysł artystów, w Muzeum Artystów, jakim było Muzeum Sztuki, on został troszeczkę chyba moim zdaniem błędnie zinterpretowany, ale to nie tylko przez obsadę muzeum, tylko po prostu w ogóle sztuka jak gdyby poszła w tym kierunku, że tego typu pomysły artystyczne były interpretowane przez teoretyków sztuki głównie i to jest ta tendencja światowa. I niestety tutaj też nastąpiło takie rozumienie pewnych pomysłów artystycznych przez teoretyków sztuki. I na przykład to zrozumienie tego połączenia sztuki z życiem, którą proponowali Kobro i Strzemiński na przykład w sposób bardzo wyraźny, oni proponowali, żeby to łączyć poprzez sztukę. Dlatego zajmowali się na przykład architekturą i widzieli tu jakieś związki, czy typografią na przykład. Strzemiński projektował przecież literę. A w tym momencie widzę zdecydowanie, że następuje takie bardzo poważne, jak gdyby przeinterpretowanie tego połączenia, że tutaj zaczyna życie dominować nad sztuką, czyli dochodzimy do tego związku życia ze sztuką poprzez życie. Życie wytrzyma oczywiście taką operację, natomiast sztuka trochę może mniej. I w tym momencie dlatego też mnie jako praktyka sztuki, jako malarza interesuje właśnie to drugie rozumienie. Strzemiński bardzo wyraźnie to opisał, tylko zresztą też bardzo to wyraźnie opisał w prawach dla sztuki, które właściwie we wszystkich swoich tekstach pisanych, począwszy od lat 20 do 36 roku, wtedy w numerze 5 formę takiego pisma, które wtedy wychodziło, do końca samego, czyli od początku do końca utrzymywał, że należy zachować kierować się pewnymi prawami sztuki. I to były bardzo ścisłe, to nie były żadne zalecenia jakieś takie, czy jakieś takie propozycje, które można do rozważenia, tylko to były wręcz jak gdyby to był jakiś taki imperatyw w jego pojęciu, że powinna się sztuka jednak zajmować pewnymi, jeżeli chce pozostać tym, czym jest, powinna się zajmować pewnymi właśnie niezmiennymi, trwałymi prawami dla sztuki. Oczywiście to zostało później jeszcze potwierdzone teorią widzenia. Oczywiście można to w różny sposób interpretować, tak to właśnie było robione. Natomiast myślę, że błąd popełniono czysto teoretyczny właśnie, czyli wrzucono do sztuki różne dziedziny, rozszerzono, mówi się nawet o sztuce w rozszerzonym polu, rozszerzono tą pojemność sztuki w ten sposób, że właśnie w sztuce znalazło się wiele takich zagadnień, jak na przykład socjologia, czy w ogóle polityka. Reprodukuje się w sztuce nawet chociażby podziały ze sceny politycznej na przykład. Wydaje mi się, że to jest zupełnie nieporozumienie. I gdy to w jakiś sposób się skoryguje, to myślę, że będzie to, o co nam chodzi.
A więc sztuka uniwersalna?
Nie sztuka uniwersalna. Oczywiście byłoby nawet pretekst do takiego rozumienia, dlatego że pragnę zauważyć, że muzeum najpierw się nazywało Muzeum Historii i Sztuki. To zostało około roku 50. zmienione na Muzeum Sztuki, ale sztuki też bez przymiotników, czyli jak gdyby tutaj jest sprawa pewnego wypełnienia, rozumienia tego tak szeroko zakrojonego pojęcia. Oczywiście co to jest sztuka? Sztuka się nie dorobiła definicji od Altamiry właściwie żadnej, czyli od 40 tysięcy lat właściwie nie ma definicji sztuki. Natomiast ja na swój sposób zawsze używam takiego pojęcia, żeby wprawdzie do dzisiaj nie wiemy, czym jest sztuka, ale wiemy, kiedy jesteśmy oszukiwani. I tutaj właśnie, mówiąc to, co poprzednio powiedziałem, wydaje mi się, że tu troszeczkę właśnie to nastąpiło, że takie przedefiniowanie, czyli tego związku sztuki z życiem poprzez życie, a nie poprzez sztukę, nie poprzez prawidła sztuki. Prawa wręcz, jak mówiłem z Strzemińskiego, nie poprzez prawa sztuki. Więc to wymaga korekty i tego się będę trzymał przynajmniej wtedy, kiedy będę miał, w tym czasie, kiedy będę miał wpływ na kształt tego muzeum. Oczywiście pamiętając o kapitalnej historii, żeby to jak gdyby potwierdzić, że absolutnie nie zamierzamy tutaj dokonywać rewolucji tego, co tutaj się działo, to znaczy zmian jak gdyby tego, co tu się działo. Bo na przykład w tej chwili opracowujemy wystawę nazwaną swego czasu eksperymentem muzeograficznym, to wystawę z 1982 roku autorstwa Ryszarda Stanisławskiego. To była wystawa, myślę, że nie tylko jego, to był jakiś wspólny pomysł prawdopodobnie z Pontusem Hultenem, szefem muzeum w Los Angeles. Wtedy nastąpił taki fajny pomysł, żeby polskich artystów, jakąś grupę polskich artystów, fajnych, czołowych, wówczas w tamtym czasie zebrać i taką reprezentację i żeby pokazać i zostawić te prace w Los Angeles, czyli w MoCA w Los Angeles, Muzeum Contemporary Art w Los Angeles. Natomiast artystów amerykańskich też zebrać w jakąś taką grupę koherentną i jednocześnie taką, która reprezentowała sztukę tamtego czasu, żeby tych artystów zostawić, znaczy pokazać i zostawić w Polsce. Odbyło się parę wystaw takich wspólnych artystów amerykańskich i polskich, między innymi właśnie w Los Angeles, w Muzeum Sztuki w Łodzi, ale też w Muzeum w Lyonie, w Muzeum przede wszystkim w Paryżu, w Muzeum de la Ville de Paris była taka wystawa wspólna, potem były jeszcze wystawy w Belfaście. W każdym razie był to cały cykl fajnych przedsięwzięć. I po tym eksperymencie amerykańskie dzieła zostały w Polsce, polskich artystów dzieła zostały w Los Angeles, tak jak powiedziałem. Te dzieła amerykańskie dzisiaj, bo wtedy to byli młodzi artyści, ale dzisiaj są w niektórych przypadkach bardzo poważne, bo to są artyści tacy jak John Baldessari czy Don Graham, więc w tej chwili to mocne nazwiska sztuki amerykańskiej, nawet i w sztuce polskiej też, jeśli chodzi o tą reprezentację, też mocne nazwiska, czyli między innymi Kantora, Stanisława Drużdża. I właśnie ze Stanisławem Drużdżem jest też bardzo fajny, to jest taki przedstawiciel poezji konkretnej w sztuce polskiej. I mamy tutaj w tej chwili, właśnie teraz odkryłem, że mamy w magazynie depozyt, który zalega od 18 lat, od Biennale Weneckiego w 2003 roku. To jest depozyt bagatela 15 metrów sześciennych, czyli to jest 15 skrzyń z pracy Stanisława Drużdża, bo się nazywa to Alea jak ta est. I to przede wszystkim teraz inwentaryzujemy. Już rozmawialiśmy ze spadkowiercami, którzy oferują to do sprzedaży. Jesteśmy już po rozmowach, że zadeklarowaliśmy chęć zakupu tej pracy. Będzie to prezentowane. Przy okazji otrzymaliśmy jeszcze w darze kilka innych rzeczy tego autora od spadkowierców i będziemy to prezentować w specjalnie przygotowanej sali, która w tej chwili jest remontowana. Myśmy tu zamienili pewną funkcję. Była to kawiarnia, którą chcemy troszkę przedefiniować i chcemy w tych salach zrobić na 20-lecie tego Biennale Weneckiego 2003. W przyszłym roku chcemy otworzyć salę Drużdża, Stanisława Drużdża, więc to zważywszy na skalę tego dzieła i wyraz plastyczny, myślę, że to będzie naprawdę hit. Przy okazji odkryliśmy w magazynie jeszcze inne bardzo ciekawe elementy. Na przykład ja przychodziłem trochę, muszę tu jeszcze wrócić na moment, że ja przychodziłem do muzeum z takim pomysłem, żeby jednak troszkę też przeorientować zainteresowanie kuratorskie z artystów zagranicznych, a może nawet nie rezygnując w żaden sposób z nich, tylko jak gdyby do tego, żeby jednak te promocje, ale to naprawdę promocje pojmowaną in extenso, jak gdyby zwiększyć promocję artystów polskich, głównie łódzkich. wypisałem sobie 20 artystów łódzkich, którzy tutaj nie mieli, to są najwybitniejsze postaci, które po pierwsze miały, w dużej części miały związek z Kobrą, z Strzemińskim i tak dalej, pokoleniowo albo poprzez organizowanie na przykład szkoły łódzkiej. To są też profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i ci artyści w ogóle tutaj jak gdyby nie byli, no, byli reprezentowani paroma placami na przykład, czy kilkoma placami w zbiorach, natomiast mieli tu na przykład takie wystawy, która by podkreślała właśnie tą obecność i rolę. Chcemy to zrobić. Między innymi w tej grupie artystów jest Antoni Starczewski, wprawdzie on teraz ma wystawę w Muzeum Włókiennictwa, wystawę Starczewskiego, jeśli chodzi o tkaninę dwuosnowową. Natomiast znaleźliśmy w naszych magazynach wspaniałą pracę, to jest tak 5 na 9 metrów, ceramiczną, która została zdjęta ze ściany foyer Teatru Jaracza w Łodzi. Jest to praca naprawdę super, bo to jest połączenie ceramiki z oświetleniem. Świetnie to współgra, kapitalna, kolorystycznie i w ogóle ideowo praca. Chcemy znaleźć na nią miejsce. To właśnie mówiłem o tym pawilonie, znaczy o tym zadaszeniu tego dziedzińca, ale to prawdopodobnie znajdziemy bez zadaszenia. Znajdziemy miejsce dla tej pracy, bo zdecydowanie warto by było, żeby ona zaistniała. No i to są takie, mówię, bardzo pobieżnie takie momenty, które chcielibyśmy podjąć i podejmujemy w tym momencie.
Plany na przyszłość. Panie dyrektorze, to jeszcze o tym, co przed nami, no już właściwie tuż, bo jutro otwiera się wystawa Wojna domom. Ta wystawa będzie w sali chyba najbardziej rozpoznawalnej Muzeum Sztuki, w sali neoplastycznej.
Obok sali, to znaczy będzie ta wystawa troszeczkę kontynuowała będzie pomysł taki, który tutaj wcześniej był, mianowicie taki cykl kompozycji otwartej i to właśnie był cykl wystaw, które były takim poundown do tej sali, czyli tam jest, ta sala jest oczywiście ma jakieś otoczenie innych sal, sala neoplastyczna i chcieliśmy zestawić jak gdyby w tym wypadku troszeczkę inaczej niż to właśnie było w tym cyklu, że tam były zestawiane prace kolorowe z kolorowymi, kolorowe prace z sali neoplastycznej, trójkolorowe tam akurat, z sali neoplastycznej, z kolorowymi placami współczesnych artystów w różnych konfiguracjach zestawienia. Natomiast ponieważ stwierdziliśmy, że jest sporo takich fajnych koincydencji, które przypomina o tym, że jednak muzeum w obecnym kształcie jest solidarne z walczącą Ukrainą, i w tej sali neoplastycznej zauważyliśmy, że te trzy kolory podstawowe optyki, czyli żółty, niebieski i czerwony, to są również kolory optyki tego konfliktu za naszą wschodnią granicą. To jest jak gdyby jedna koincydencja. Jest też tam często prezentowana była praca Katarzyny Kobro, to jest kompozycja numer 4 z taką białą literą U w środku. Tam oczywiście to, no, zobaczyliśmy, że to bardzo pasuje do tego, co się dzieje na Ukrainie. W ogóle, że to jest jakaś taka, ta litera U w tym wypadku, no, ma takie działanie symboliczne, zwłaszcza w kolorze białym, czyli jak gdyby odejście od tych trzech kolorów. I postanowiliśmy wykorzystać te koincydencje. Tam są jeszcze inne koincydencje, tylko już na zasadzie trochę dialektyczne, mianowicie, że ta sala jest ikoną konstrukcji. Jest to pomysł Strzemińskiego z 1948 roku. I też wymyśliliśmy sobie, że jest jeszcze inna tu bardzo poważna koincydencja pomysłu, inspiracji, mianowicie cykl rysunków Władysława Strzemińskiego z 1941 roku, czyli taki wojenny cykl. To się nazywa dokładnie Wojna domu i stwierdziliśmy, że to jest kapitalne, jak gdyby taka paralela do tego, no, paralela to łagodnie powiedziane, bo zważywszy na wstrząsający aspekt sprawy, to ten cykl rysunków idealnie jak gybypasuje do tego właśnie aspektu konfliktu wstrząsającego, mianowicie ataku na ludność cywilną poprzez atak na siedziby tej ludności cywilnej, na wszelkie związki, które po prostu na ludność cywilną absolutnie w skali takiej, która praktycznie całkowicie odkłamuje takie pojęcie postępu rozumianego jako postęp narzędzi wygody, w tym zauważyłem również postęp, jeśli chodzi o narzędzia zabijania, to znaczy mówię o taki postęp techniczny, to również troszeczkę obnaża ludzkość, nawet jeżeli tutaj reprezentowaną przez agresora, jako taką aspirującą do miana nowoczesnej. Ten właśnie aspekt bardzo nasze muzeum zawsze eksponowało, tą właśnie nowoczesność, otwartość i aspekt modernizacyjny tej postawy i nowoczesności. I tutaj tak się też złożyło, że w tych salach jeszcze nie tak dawno, 2 miesiące temu, już w czasie konfliktu tego ukraińskiego, była wystawa Awangardowe Muzeum. Ona zbierała takie 4 inicjatywy z lat 30., między innymi grupę AR, Societ Anonim, taką amerykańską taką inicjatywę, Kabinet der Abstrakten i właśnie i Muzea Artystycznej Kultury. No, takie trochę dziwne ten tytuł, ale w każdym razie dotyczący takich rosyjskich, czyli Rosji Radzieckiej oczywiście, mówimy o Rosji Radzieckiej, inicjatyw artystów rosyjskich. Był taki pomysł, żeby otwierać muzea na całym obszarze Rosji jak najwięcej i żeby jak gdyby ta myśl awangardowa, żeby ona się rozprzestrzeniała po Rosji Radzieckiej wówczas, nie lata, mówię, końcówka 20. i 30., początek 30. XX wieku. Co z tych planów modernizacyjnych zostało, to no mamy właśnie okazję obserwować na Ukrainie. Mówiąc krótko, niewiele. I to też każe nam spojrzeć krytycznie na nasz idiom, naszego muzeum, właśnie działań modernizacyjnych. Czy sztuka jest w stanie przełamać swoją pasywność w obliczu tego typu wydarzeń?
No, myślę, że takie pytanie możemy sobie zadać, oglądając wystawę. Wernisaż już jutro o godzinie 18, a wystawa będzie czynna do 11 września, więc trochę czasu jeszcze będzie. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy do Muzeum Sztuki w Łodzi, a moim gościem był pełniący obowiązki dyrektora muzeum Andrzej Biernacki.
Dziękuję bardzo.